jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Piotr Świątkowski, audycja Historia, jakiej nie znacie. Naszym gościem jest Bogdan Musiał, historyk dziejów najnowszych, rocznik 60, urodzony w Wielopolu. W 1985 roku uzyskał azyl polityczny w Republice Federalnej Niemiec. W latach 1990-98 studiował pan historię, nauki polityczne i socjologię. Dobrze wszystko na razie mówię, panie
profesorze? Jak najbardziej, wszystko jest poprawnie.
I ostatnio wydał pan w wydawnictwie Zysk i Spółka książkę Kto dopomoże Żydowi? Książka wpisuje się, myślę, w bardzo gorącą dyskusję, która toczy się w Polsce od jakiegoś czasu. I cieszę się, że mogę pana gościć, ponieważ to pytanie o pomaganie Żydom zadaję w tej audycji różnym historykom, różnym publicystom, odkąd ta audycja funkcjonuje. I są różne odpowiedzi. Najczęściej taka odpowiedź to jest pół na pół, że Polacy i pomagali, i nie pomagali, i że ta połowa Polaków była obojętna. W takim największym skrócie wyłania się z tych badań historycznych taki obraz. Czy pan się z tym zgadza?
No, ja się w ogóle z tym nie zgadzam, bo ta teza w ogóle, to stwierdzenie może pasuje do innych narodów, może pasuje do Francji, może pasuje do Danii czy do innych krajów, ale do Polski akurat nie. I ja doszłem do takiego wniosku, nie na podstawie, powiedzmy, wishful, myślenia życzeniowego, tylko na podstawie niemieckich dokumentów. Niemieckich dokumentów z ówczesnych, dokumentów wytworzonych przez niemieckich okupantów, przez niemieckie instytucje, które się tą kwestią zajmowały na terenie okupowanej Polski. Czy to było w ich gestii prawnej i w ogóle egzekwowania tego?
Bo w Polsce badania prowadzi się na podstawie takich relacji, prawda? Pojedynczych osób.
Na podstawie relacji pojedynczych osób to się prowadzi i wspomni ludzi i kompletnie się pomija. Znaczy wcześniej to było powiedzmy tutaj, jak było w Poznaniu, przecież to była szkoła, cała szkoła wspaniałych historyków, znawców okresu okupacji, czy tu profesor Pospieszalski, Instytut Zachodni, którzy...
Profesor Serbański.
Którzy pracowali z niemieckimi źródłami, bo jeżeli my chcemy o niemieckiej okupacji coś mówić, o ludziach, którzy tutaj żyli pod niemiecką okupacją, musimy najpierw spojrzeć na ten raman, w jakim tło historycznym, w jakich okolicznościach oni działali. I ja mam takie wrażenie, dzisiejsza debata, która się w Polsce toczy, na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji, ona jest jakby toczona jak ja bym robił relacjach polsko-żydowskich w Auschwitz, w obozie Auschwitz, bez pominięcia niemieckich okupantów, niemieckiego SS, jakby ich nie było tam kompletnie, że jak mieli Żydzi i Polacy mieli całkowitą wolną rękę sobie regulować stosunki wewnętrzne. W ten sposób od jakiegoś czasu, to nie jest od 5 lat, to jest od już jak dłuższego czasu, prowadzi się debaty polskie dotyczące polsko-żydowskich relacji. Tylko, że to jest istotne, ta debata, ona toczy się poza granicami Polski dużo wcześniej i była w ten sposób prowadzona. Czyli to, co mamy w Polsce, to nic nie jest nowego, tylko jakby przyjęcie z Zachodu tych wzorców. Wzorców i polscy specjaliści, ja mówię w cudzysłowie, bo oni są specjalistami w moim przekonaniu, jeżeli oni zajmują się tymi tematami, pomijają kompletnie niemiecką okupację, niemieckie ustawodawstwo, niemieckie prawodawstwo i niemieckie działania, jakby tego w ogóle nie było, i analizują i dochodzą jakichś daleko idących wniosków, czy obierności, czy współdziale, to jest w moim przekonaniu osobistym, to jest nie jest naukowe, to nie ma nic wspólnego z nauką, tylko to jest jakby, ja nie wiem, no jak to nazwać, to jest takie pojęcie w języku niemieckim pozorowanie badań naukowych, bo oni robią taką otoczkę aparatu naukowego, że twierdzą, że ileś tam źródeł przepatrzyli, ale to nie ma nic wspólnego z badaniem, ponieważ właśnie pomijałem ten aspekt niemiecki. A Niemcy od samego początku, wkraczając do Polski, podbijając Polskę, od samego początku prowadzili politykę, która miała na celu rozbicie społeczeństwa polskiego samego sobie, czyli Polaków między Polakami skłócenia.
W jaki sposób? Jakie były metody?
Przez różne metody. Próba jakby kolaborantów wyciągania, czyli na przykład tak zwane Volkslisty, nie? Na przykład, nie? Volkslisty. Z jednej strony, czy jakby metoda marchewki i metoda kija. Ale ten kij to był terrorem, bo to jest jednak marchewka to był, powiedzmy, Volkslista, czy lista, powiem, dla Volksdeutschów, możliwość kooperacji. Ale to nie było wystarczające, z punktu widzenia niemieckiego okupanta i postawili przede wszystkim na terror. Od samego początku. Od samego początku, ponieważ w przekonaniu niemieckich okupantów było, że Polacy jednak jest Polacy są narodem krnąbrnym, ze wszystkich europejskich, najbardziej krnąbrnym. I tutaj postanowili zastosować taktykę zagłady, wyniszczenia tej warstwy przywódczej, warstwy, która jak jest nosicielem tej polskiej myśli narodowej, polskiego państwa, czyli od inteligencji w szerszym słowa tego znaczeniu, od księży katolickich, którzy byli nosicielami tej, powiedzmy, kultury polskiej, polskiej myśli narodowej, po prostu ludzi, którzy nie byli w sensie stricte takim na pojęciu inteligentami, tylko byli na przykład działaczami, członkami partii jakichś politycznych, którzy się angażowali dla Polski. Czyli mógłby w cudzysłowie zwykły robotnik, czy zwykły chłop, czy rolnik, który się angażował, czy społecznie, czy politycznie, obojętne, ale angażował się. On już był dla niemieckiego okupanta, ja podkreślam niemieckiego, nie nazistowskiego, był zagrożeniem i on powinien być został zlikwidowany. Czyli myśl była zlikwidowania tej warstwy przywódczej, wyciągnięcia z polskiego społeczeństwa, powiedzmy, elementów, które można było przekonać do kolaboracji, a resztę spauperyzować i z nich zrobić robotników przymusowych. To jest jakby taka metoda. A Żydów, i oczywiście to jest jakby do Polaków. A jeżeli chodzi o polsko-żydowskie stosunki, to polega na tym, żeby od początku dzielić Polaków i Żydów. I to było tworzone przez propagandę antyżydowską, bardzo mocną i antypolską, ale przede wszystkim antyżydowską, bo Polacy byli w większości.
Polacy widzieli w kinach, że Żyd przenosi choroby.
Tak, to było
bardzo groźne.
Bardzo groźny, był nosicielem zarazy.
Samo zło
w ogóle jest, wyzyskuje Polaków, czyli taką prymitywną tą niemiecką propagandę, tylko to też nie było za dużo, nie było wystarczające, bo były pewne elementy, które to chętnie podjęły. No przecież w końcu Polacy są zróżnicowani narodem. Nie wszyscy są aniołami, nie wszyscy są, za przeproszeniem, szatanami. Ale jeżeli państwo okupant to jakby promuje takie postawy, no to jest pewien element, który się po to połączy. I były takie przypadki. Tylko jeżeli spojrzymy na niemieckie dokumenty i te żydowskie zresztą, to nie tylko polskie, żydowskie, niemieckie, to doszli do wniosku, że za mało. Jeżeli też mówi, że był pewien margines, czyli pewna grupa, która to obierała, ale większość jednak tego nie robiła. Wręcz przeciwnie, było postrzeganie, że Polacy jednak sympatyzowali z Żydami, w szczególności w takich sytuacjach bardzo kryzysowych, szczególnie gdzie były getta. Polacy widzieli takie sytuacje, ja to opisywałem w mojej książce, w szczególności getto warszawskie, ale podobnie w Łodzi przecież było, getto warszawskie i los dzieci żydowskich. To był straszliwy los. Gdzie Niemcy...
No ale zaraz, nasz noblista Czesław Miłosz pisze o karuzeli, która Polacy bawią się przed murem getta. I to mamy wtłoczone w klasie od wielu, wielu lat.
Wie pan, to jest jakby...
Szkole.
To jest jakby przekaz literacki, to jest wolność tego, jak to się nazywa? Wolność
słowa artystycznego
wyrazu. I to jest jakby ten przekaz. Pytanie, czy my wiemy dzisiaj, że nie było tej karuzeli, to jest jego w tym. Ja mam przekazy, gdzie okropne przekazy, gdzie właśnie malarz jest nazwiska. Malarz, który był, widział jakieś sytuacje, że niby strażacy widłami ładowali trupy Żydów. A ja przepraszam, ja jestem ze wsi, to jak ktoś wideł używa, to jest brutalne, wideł używa do tego, to jest po prostu niemożliwe fizycznie, to po prostu jest tak wolność artystyczna. Czy on to widział, nie wiem, ale to jest po prostu nieprawda. To ja mówię,
Pan mówi o faktach naukowych.
Faktach naukowych i teraz ja patrzę o dokumenty niemieckie i żydowskie. I tego nie ma w tym. A Niemcy wręcz przeciwnie doszli do wniosku, byli z tym konfrontowani, że mają problem, chcą Żydów zagłodzić w getcie. I oczywiście są zakazy, nakazy, powstanie murów, czy nie, tak dalej. I ci Żydzi oczywiście w obliczu głodu, co robią, usiłują wydostać się poza getto i usiłują uzyskać żywność po stronie nieżydowskiej, czyli po stronie polskiej. I byli skazani jakby na wymianę handlową, czy ona była wymiana handlowa w tym sensie stricte wymiana, sprzedaż, kupno, czy jałmużny. Też były takie przypadki, ja opisuję to przypadek dzieci żydowskich, gdzie te dzieci głodujące usiłowały przesłać przez mur i chodziły i żebrały po stronie aryjskiej, czyli po stronie polskiej, bo była też dzielnica niemiecka, a jakby się tam dziecko żydowskie były takie przypadki, pomyliło się, to było na miejscu likwidowane oczywiście, były takie przypadki rzeczywiście. I ci Polacy im najwidoczniej pomagali, bo by nie przychodzili, a dla Niemców to był problem. I są rozporządzenia, że te dzieci chodzą i te dzieci często mają swoich jakby opiekunów. Oni wiedzą, gdzie mają pójść i ci opiekunowie dają im, powiedzmy, żywność. A to byli dzieci, które żebrało żywność, czyli tu były czysto altruistyczne motywy, ale też były motywy, gdzie Żydzi wychodzili z getta i mieli jakieś i spieniężali, albo wymiana handlowa była. I to, ta postawa Polaków i Żydów uniemożliwiała w tym tempie, jak im się Niemcom wydawało, zagłodzenie ludności żydowskiej. Czyli trzeba coś zrobić z tym. I zaczęli wprowadzać zakazy, rozporządzenia. Najpierw chcieli karać, nie chcieli, tylko karali Żydów samych. Oni opuszczali to. Czyli oni byli tymi sprawcami.
Chociaż, przepraszam, widzimy obrazy umierających z głodu Żydów w gettach.
Umieranie było masowe. No i to jest, ja mówię, to jest, to, czy niemiecka polityka była umierania głosowa, ale te obrazy są, wie pan, duży get, gdzie Niemcom się udało przez mury, przez postawienie murów i postawienie sił porządkowych, tak zwanych niemieckich, czyli wewnątrz była żydowska policja, która pilnowała tak zwanym porządku z policją Niemców i dookoła była niemiecka żandarmeria pilnowała, a polskie, powiedzmy, tak zwana policja grantowa nie miała prawa wstępu do getta, czyli to jest te przekazy, jakby polska policja grantowa brała udział w prześladowaniu, to nie do końca, ale polska policja ta grantowa miała obowiązek wyłapywania oczywiście nielegalnie przebywających. To był rozkaz i oni musieli te rozkazy wykonywać, to znaczy, że i takie przypadki oczywiście były, bo często te patrole były mieszane na przykład. Były polsko-żydowskie, a z reguły było na przykład trzech czy dwóch policjantów tych grantowych i jeden żandarm. Czyli nie mieli jakby możliwości wyboru. Ja nie chcę twierdzić, że polska policja, czyli policja grantowa była święta. To nie jest o to chodzi. Chodzi bardziej, że dla Niemców to nie było wystarczające, żeby tych Żydów w cudzysłowie utrzymać w ryzach, żeby ich zmusić do przestrzegania przepisów i żeby zmarli z głodu. Czyli gdzie Żydzi nie przestrzegali tych zakazów, było oczywiście i te kary były coraz ostrzejsze. Dla Żydów najpierw. Najpierw było, że kary administracyjne, to się okazało za mało, to kary więzienia, to też było za mało, no i później prowadzili karę śmierci. Tylko, że samo to, że Żydom damy karę śmierci na wyjście z getta, się okazało, nie jest wystarczające, ponieważ jeżeli przestrzegał tych przepisów niemieckich, to co? Umiera z głodu. Ponieważ racje żywnościowe, które dostawali z strony niemieckiej administracji cywilnej, były przecięte gdzieś 170-180 kalorii na dzień. To jest, wie pan, to jest śmierć głodowa. Polacy mieli chyba 600, czyli mieli dużo więcej, ale to też było umieranie z głodu, tylko powiedzmy, jakby Polak przestrzegał tych przepisów, to Polak by zmarłby, powiedzmy, jak miał konstytucję, jakby miał trochę więcej tuszu, to dużo umierał, a Żyd też krócej umierał, bo była kwestia. Czyli jeżeli Żydzi by przestrzegali tych zakazów, to po prostu umierali w szybkim czasie z rodziną. Czyli jedynym warunkiem, jedną możliwością było uciec, wyjść poza getto i szukać tam. I tu właśnie dochodziło, że te mury getta nie były szczelne z ich punktu widzenia przez właśnie tych różnych żebractwo w cudzysłowie. I się okazało, że te same przepisy dla Żydów się okazały niewystarczające. Zaczęto wprowadzać zakazy dla Polaków, że handel z Żydami ukrywany jest zabroniony, ale najpierw były zakazy ogólnie, że nie wolno. Się okazało, że jednak nie funkcjonuje, bo jednak dalej to trwa. Wprowadzili zakaz, że nie wolno Żydów podwozić samowozem, czy tak dalej. Zakaz był. Nie wolno było pociągiem jeździć, nie wolno tramwajem jeździć, nie wolno było zabrać na furmankę. Się okazało, że jest za mało i wprowadzili kary administracyjne, które były 1000 złotych bodajże plus ewentualnie 3 miesiące reszty. Się okazało, że też nie jest wystarczające, bo kwestia życia, czyli sama kara nie była wystarczająca. Wtedy wprowadzili po raz pierwszy z dniem 15 października 1941 roku to rozporządzenie, w sumie to miało taką moc dekretu, generalny gubernator Hans Frank wprowadził rozporządzenie, gdzie jest Żyd, który został nielegalnie złapany poza terenem getta, podlegał karze śmierci przez sądy specjalne. A nie Żyd, czyli Polak, który udzielił Żydowi świadomie schronienia, podlegał również karze śmierci, ale my mówimy świadomie i świadomie udzielił schronienia. czyli ukrycia. Czyli na razie mamy już efekt, że nie było zabronione na przykład podawanie żywności czy kromki wody, czy szklanki wody podania na przykład. To nie było jeszcze zabronione. Ale bodajże 3 tygodnie później gubernator dystryktu warszawskiego, doktor Józef, czy Józef Fischer, doktor prawa, wydał rozporządzenie, nie mając do tego żadnego prawa, podstawy prawnej, bo nie miał prawa do tego, bo to był, dekrety mógł wydawać Hans Frank, ale on sobie wydał do swojego dystryktu ogłoszenie, gdzie pod karą śmierci każda pomoc za Żydach była karana, czyli nie tylko ukrywanie, ale dostarczenie jałmużny, dlatego podkreślam, to był problem jałmużny, szczególnie dla dzieci, które żebrały po stronie polskiej, jałmużny, podanie kromki chleba i tak dalej, było wszystko, czyli wszelka pomoc już była karana śmiercią, chociaż Podryka nie miał prawa do tego prawa. I ten problem oczywiście, jakby rząd generalny guberni był w Krakowie, zaczęli się zastanawiać, bo to są prawnicy, oni działają według państwa prawa oczywiście. Postanowili, że musimy to jakoś ujednolicić. Ujednolicić to prawo, że to rzeczywiście były formy dekretu. I od początku, na początku 1942 roku zaczyna się taka debata wewnętrzna w rządzie tak zwanym generalgubernium, czy niemieckim, między urzędnikami cywilnymi, to wszystko na takim poziomie, wie pan, poziom doktor prawa, wszyscy to są urzędnicy, to są prawnicy, to są sędziowie, to są prokuratorzy, to są, wie pan, też policja oczywiście miała dużo, pytano się. I teraz wymieniali się, stworzono projekty rozporządzeń i zaczęto się wymieniać wewnętrzne, co zrobić, czy coś uzupełnić. I to jest świetne źródło. Ja na to trafiłem w archiwach i wtedy to wyszło ten ogrom tej niemieckiej zbrodni i skala pomocy dla Żydów. Bo to był dla nich problem. Ale ja mojej pomocy nie tylko altruistycznej, tylko w ogólnie, ogólnie pomocy. Bo jeżeli chłop sprzedał Żydowi, powiedzmy chleb, ryzykując za tym życiem, biorąc za to pieniądze, to była też w sumie pomoc. Dla niemieckiego urzędnika, policjanta była kara śmierci na to. Czyli wszelka wymiana handlowa podlegała karze śmierci. To ta debata była wewnętrzna i dopiero i lokalni jakby urzędnicy na poziomie, powiedzmy, powiatu, czy na poziomie guberni wprowadzali już zakazy od siebie na wszelką pomoc, ale to jeszcze nie było centralnie. Dopiero centralnie zalegalizowano te kroki, bo one były nielegalne z punktu widzenia niemieckiego prawa. Zalegalizowano dopiero rozporządzeniem, dekretem dowódcy SS i policji Krügera z 28 października 1942 roku, które później jeszcze zostało powtórzone 10 listopada do reszty dystryktów okręgów, gdzie już jest wyraźnie expressis verbis, w jaki sposób mają Niemcy postępować. Już bez żadnego. Ja na początku było, że ci Polacy byli karani, powiedzmy sąd był specjalny, a już tutaj wprowadzili, już nie było pisane, kto skazuje, kto karze, to zostało otwarte, czyli to mógł robić policja na miejscu. Ale istotne było, że oczywiście Żyd za opuszczenie getta czy innego miejsca był skazany na karę śmierci, ale już wtedy były deportacje do obozu z ogłady. A Polak, czy nie Żyd, za wszelką pomoc, obojętnie jaką, podlegał karze śmierci. Absolutnej. To nie było, że możliwe, że to nie rozpatrywał sąd specjalny, tylko na miejscu niemiecki urzędnik, policjant podejmował decyzję i rozstrzeliwał. Ale to jest mało jeszcze, ponieważ wprowadzono jeszcze paragraf do tego, że osoba, która widziała, że Żyd był poza gettem, również podlegała karze, mianowicie policyjnym środkom bezpieczeństwa się nazywało sformułowanie, ale to oznaczało w praktyce albo rozstrzelania na miejscu, albo w najlepszym przypadku, w cudzysłowie, deportacja do obozu koncentracyjnego. I były rozstrzeliwane na miejscu, to były takie przypadki. Czyli każda osoba, która miała wiedzę o tym, że Żyd się znajduje poza gettem i się gdzieś ukrywa, a nie zameldowała niemieckim władzom okupacyjnym, to podlegała karze śmierci. I teraz w ten sposób to interpretowano i słusznie, bo ja zrobiłem, powiedzmy, analizę prawną tego rozporządzenia, że gospodarz ukrywa, załóżmy, rodzinę żydowską, albo jedną osobę, obojętnie, jedną osobę ukrywa w stodole, załóżmy, u siebie. Teraz Niemiec wychodzi z założenia, że jego żona o tym wie, bo można wykluczyć, że nie działa, czyli podlega karze śmierci. Wychodzą z założenia, że dzieci jego też o tym wiedzą, i słusznie, podlegają karze śmierci. I teraz może wyjść z założenia, zależy jakie było położenie, że sąsiad też powinien wiedzieć, też podległa karze śmierci, a być może i cała wioska powinna wiedzieć. I to była decyzja tego policjanta czy żandarma na miejscu. On podejmował tę decyzję.
On był sędzią.
On był sędzią, egzekutorem. I mieli te narzędzia dostali do ręki w listopadzie 1942 roku. Jak ja to przeanalizowałem, później sprawdzam, w jaki sposób represje były przeprowadzane. I się okazuje, że rzeczywiście od końca listopada zaczęły się represje według tego rozporządzenia.
Ale proszę powiedzieć, jak procentowo to wyglądało? Ilu tych Żydów zostało wyłapanych i ile polskich rodzin zostało ukaranych?
Nie ma takich liczb, bo jest niemożliwe, bo Niemcy zniszczyli większość dokumentów, na przykład tych sądów specjalnych, bo część z nich była przez sądy specjalne skazywana i to polega na tym, sądy specjalne, że to była kwestia bez materiału dowodowego, 2-3 minuty i była kara śmierci, ale ta osoba miała możliwość czasami, powiedzmy, o prawo łaski wystąpić i miała szansę, że na przykład Hans Frank, generał gubernator, do wniosku, że a może i zmienili mu karę na przykład na karę więzienia na przykład, nie? Nie zdarzało się w ten. Czyli teoretycznie była jakaś możliwość, ale większość tych od 1942 roku, drugiej połowy, większość takich spraw było rozpatrywana na miejscu przez Policję Bezpieczeństwa czy Żandarmerię właśnie jako sądy doraźne. Sąd doraźny polegał na tym, że wyciągnął sobie pistolet pan żandarm Schulz jakiś tam i na miejscu rozstrzelał, bo doszedł do takiego wniosku i napisał tylko krótką informację, rozstrzelałem za to. Nie było żadnych takich biurokratycznych nie musiał protokołów tworzyć, bo sądy specjalne musiały jednak stworzyć jakieś tam dokumenty, jak załapano. On się tym nie musiał przejmować. Dlatego a te wszystkie dokumenty dotyczące właśnie sądów tych doraźnych nie mamy. Są tylko pojedyncze. Są pojedyncze, gdzie my możemy zobaczyć, jak to funkcjonowało. My tylko możemy to sprawdzić na aktualnym etapie, w jaki sposób zrekonstruowano na miejscu. Czyli mamy jakąś sytuację, znany przypadek rodziny Ulmów, to jest dosyć dobrze opisane, przyjechali żandarmi, zwołali, powiedzmy, miejscowych rolników, chłopów, musieli się tam przyglądać, wyszukali, wyłapali i robili takie pokazowe akcje. Bo wystarczało, to nie było tak kwestia, że ponieważ generalne gubernatorstwo nasycenie tak zwanymi siłami porządkowymi, tak zwanymi, czyli bezpieczeństwa, policji, żandarmerii, gestapo, były zbyt słabe na prowincji, dlatego oni musieli, nie, zmuszeni może nie byli, tylko zastosowali taktykę terroru. Przez terror konkretny, powiedzmy, w jednej gminie wystarczyło jedną taką rodzinę zmasakrować, ale żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo to nie kwestia nie było karania, jak tutaj, żeby po cichu sądy kapturowe. Nie, to musiała cała gmina o tym się dowiedzieć, w jaki sposób zrobiono. Czyli była informacja, tam się ukrywają Żydów, wpadają tam, zwołują, powiedzmy, chłopów. Ci chłopi muszą szukać często. Na oczach tych wszystkich rolników, chłopów rozstrzeliwują tę rodzinę. Oczywiście Żydów również. Później rabują cały majątek, wywożą po stronę żandarmerii i podpalają zabudowania jako karę i później ogłaszają, że każdy Polak, który to zrobi, podlega tej karze. Wystarczy, żeby w jednej gminie, czy w sumie jednym powiecie, dwie takie rodziny zmasakrować i powiedzieć, że to jest nieuchronne. Wie pan, to osoba, która podejmie się pomocy Żydom, to albo nie miała świadomości, co jej grozi, albo liczyła na to, albo była rzeczywiście tak głęboko wierząca, że mimo wszystko zaryzykowała życie i własnych dzieci. Czyli od 42 można powiedzieć, od jesieni zaczyna się 43, totalna psychoza strachu, szczególnie na prowincji, ale też poza prowincją również, gdzie strach, że dla mieszkańców wsi Żyd ucieknie z getta był zagrożeniem śmierci, było postrzeganie jako zagrożenie w tym sensie nie przez to, że oni są niebezpieczni, tylko pojawienie się uciekienia z tego groziło w każdym, bo jeżeli nie zameldował, już miał karę śmierci, czyli on był zmuszony.
No dobrze, to teraz jaki jest procent tych Polaków, którzy otwierają drzwi stodoły?
Od 43 to znikły. Te znikły po prostu było zastraszenie, szczególnie tych, którzy my nie mamy liczb. Nie mamy liczb, czy 1%, czy 2%, czy 3%. My nie wiemy.
Czyli niebierność, a strach powoduje zamknięcie.
Kluczem był strach, terror. Terror to nie stworzyli.
No ale to zaprzecza pan temu, co powiedzieliśmy na początku.
Nie.
Bo nie zgodzi się pan z tą tezą historyków, że połowa była bierna.
Bierna to znaczy, że są obojętni. Ale oni nie byli obojętni.
Ale zamknęli drzwi stodoły.
Nie, ich zachowanie było spowodowane strachem, a to nie jest obojętność, bo to jest przekaz, bierność, obojętność. Tutaj jest tezy pani Engel King i pana Grabowskiego. Grabowski idzie dalej, że oni wszyscy bardzo chętnie robili. Teza, że byli obojętni, bierni, to jest co innego. To jest co innego, to jest strach, czyli odmowa pomocy była spowodowana strachem. To jest istotne. Były oczywiście przypadki, gdzie to mamy przekaz, że na przykład sołtysi, niektórzy brali udział w wyłapowaniu. Tylko, że oni oczywiście, pan, ci co pomijają, że Niemcy wprowadzili mój system kar, ale wprowadzili system tak zwanych zakładników. Co też oczywiście opisuje. System zakładników polegał na tym, że każdy sołtys we wsi musiał podpisać takie oświadczenie, że zobowiązuje się do wyłapowania wszystkich Żydów w gminie pod groźbą kary śmierci. Czyli jeżeli nie wyłapał, nie zameldował, obowiązowała dla niego kara śmierci. Tylko że sołtys to nie było jak dzisiaj dobrowolnym jest, powiedzmy, może sobie być, a jak mu się rozmyślić, to już nie będzie. Nie. To nie była kwestia wyboru dla sołtysa, tylko po prostu kwestia nakazu niemieckiego być na tym stanowisku. I oni byli, to jest jedno, ale to też nie było wystarczające. Oni od 1931 roku zaczęli wprowadzać, co najpóźniej, tak zwany system zakładników pomiejscowych, czyli z gminy, czy z gromady wyznaczono, powiedzmy, z reguły to były różne liczby, nazywane dziesiętnikami, czyli często to były 10, to były czas, zależy od wielkości, bo trzech obywateli, czyli trzech z tej gminy, czy z tej gromady, którzy własnym życiem gwarantowali, że w tej gminie nie ma żadnego uciekiniera, to obojętne. To mógł być uciekinier, niekoniecznie musiał żyć. To mógł być jeniec, który uciekł. To mógł być uciekinier Polak, który uciekł z rob przymusowych. To chodziło o bardziej uciekinierów. Czyli nie chodziło pierwotnie wyłącznie o Żydów, tylko pierwotnie o wszelkie formy ucieczki. I stworzyli system zakładników, który właśnie byli zakładnikami. Oni mieli informację, że jesteście zakładnikami, się meldujecie w żandarmerii i jeżeli złapiemy kogoś, a wy tym nie zameldujecie, podlegacie karze śmierci. I takie przypadki były, są udokumentowane, że zakładnicy są rozstrzelani, ponieważ odkryto na przykład to czy tamto.
To teraz zadam pytanie z drugiej strony. Jaki procent Żydów znalazł pomoc na polskiej wsi od tego zaostrzenia przepisów? Czy da się to oszacować?
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Próby te, które tutaj pan Grabowski, czy pan Dezys, po prostu są niepoważne. To są bardzo niepoważne z tego względu, że tutaj Grabowski fałszuje świadomie. On się powołuje na opracowanie, czyli na szacunki pana Szymona Datnara, który napisał w ten sposób, że on szacuje, że około 100 tysięcy Polaków według jego szacunku, 100 tysięcy Żydów przeżyło niemiecką okupację dzięki pomocy Polakom. Tak, a drugie tyle, czyli 200 tysięcy, uciekło poza mury getta, czy musiało uciekać, ale została wyłapana i zgładzona przez organy okupacyjne. A pan Grabowski z organów okupacyjnych, wie pan co zrobił? Że to byli Polacy. Tylko przepraszam, organy okupacyjne w Polsce okupowanej to nie byli Polacy, tylko to było tak. Żandarmeria, to była policja, to była SS, to byli Wehrmacht, to była niemiecka administracja cywilna, to byli na przykład działacze NSDAP, to byli Volksdeutsche, którzy wysługiwali się. To jest pytanie, jakby zdefiniujemy Judenraty, czy Dobrogane, bo też brała udział w takich łapankach, czy policja gettowa też brała udział w takich łapankach, na przykład po gettach, kluczowe, w dużych gettach, kluczowe role, powiedzmy, wyszukiwania skronów odkrywali, no niestety żyć z getty, którzy oczywiście pod niesamowitym ciśnieniem, ponieważ chcieli, mieli nadzieję uratować własne życie. Czyli biorąc udział w niemieckich akcjach, liczy na to, że uratują własne życie i często własnych dzieci, rodzin, bo były takie aspekty. Czyli tutaj twierdzenie, że jest kolaboracja, to jest też z błędem, dużym błędem, to jest wymuszone, coś wymuszonego. My według naszych dzisiejszych norm nie mamy prawa w ogóle o tych ludziach roztrząsać to w względach moralnych. To nie jest możliwe, ponieważ to była anormalna, to była nienormalna sytuacja, nienormalne i te nienormalne sytuacje, zachowania są w tym układzie, są po prostu niezrozumiałe, ale jeżeli przyjrzymy się, to jak, ja nie wiem, jaką decyzję podjął. Mnie trudno powiedzieć. Ja się w ogóle pomijam, ale opisując to, ja muszę te wszystkie aspekty uwzględnić i w jakich warunkach ci ludzie działali. Też ci tak zwani żydowscy kolaboranci byli w takiej sytuacji jeszcze większym ciśnieniu niż Polacy, polscy zakładnicy, bo ten polski zakładnik, powiedzmy, miał szansę, może się udał, ale żydowski po prostu, to on był skazany na śmierć dlatego, że był Żydem.
Jakie wnioski Niemcy, niemieccy oficerowie, niemieccy urzędnicy zapisują na tych dokumentach, które pan czytał? Czy to są tylko suche fakty?
Nie, to nie są tylko suche fakty, bo rozporządzenia są suchymi faktami, nie? Ale te ciekawe są właśnie, ja wspomniałem na samym początku rozmowy o tych niemieckich wewnętrznych dyskusjach. I są takie opinie wewnętrzne, oni pisali, powiedzmy, opinie wewnętrzne do pewnych rozporządzeń, do pewnych projektów. I są takie, ja to jeden cytuję, gdzie jeden z nich opisuje, że tego Żyda trzeba koniecznie skazać na śmierci, absolutnie, na dzieci również, że nie ma żadnego pardonu, że to powinno być, ale dochodzi do wniosku, ale dla nie Żyda, który Żydowi pomoże, dla Polaka, kara musi być ostrzejsza. Czyli ta kara, dla Żyda była kara absolutna śmierci, a dla nie Żyda musiała być kara ostrzejsza. Taki wewnętrzny tenor jest. Ja się pytam, jaka może być ostrzejsza kara od śmierci? I oczywiście to później wyszło, o czym wspomniałem. Doszli do wniosku, że musi być ostrzejsza, czyli...
Dzieci,
dokładnie.
Rodzina,
wszyscy
sąsiedzi.
Sąsiedzi, ponieważ dla Żyda, oczywiście mówię, i tak rodzina jego była skazana na karę śmierci. Czyli tutaj nie można było tej kary zaostrzyć w stosunku do Żydów, bo ona już była... kompletna zagładą.
Ale czy Niemcy piszą, z Polakami to niestety jest problem, bo oni masowo pomagają Żydom?
Tak, tak, to jest.
Są to jest w cedur napisane?
Jest w cedur napisane, na przykład jest rozporządzenie, powiedzmy, ja cytuję to, bo są piękne, że według naszej informacji w trakcie wysiedlenia uciekło ileś tam Żydów, parę tysięcy się ukrywa na terenie tego powiatu. My wychodzimy z założenia, że oni utrzymują pomoc od ludności miejscowej. Proszę, ludności miejscowej, proszę burmistrzów wszelkich poinformować, jeszcze raz rozplakatować, że wszelka pomoc czy podlega karze śmierci. I to było robione. Ja do takich dokumentów dochodzę i to jest bardzo istotne. To jest troszeczkę wewnętrzne, ale też właśnie, ja mówię, podlega, Niemcy reagowali na reakcję. To oni nie te rozporządzenia wystawiali do przodu prewencyjnie, tylko oni dopasowywali je do sytuacji, która panowała w Polsce.
Czyli to dlaczego Żydzi teraz nie powiedzą, nie napiszą listów do polskich gazet, nie protestują? Dlaczego środowiska żydowskie mocniej nie protestują? Przestańcie mówić o tym, że Polacy są współwinni Holokaustowi.
Ponieważ oni nie wiedzą o tym. Nie pan sobie wyobrazi, ja opisuję sytuację, powiedzmy, ja to widzę po źródłach. Siedzi Żyd w getcie, za przeproszeniem, i chce uciec. On wie, że ma karę śmierci, czyli zagłada całą rodzinę, chce uciec. Więc idzie, powiedz, wychodzi w nocy z murzy getta, idzie do wioski i prosi o pomoc. A ten chłop przecież mu nie tłumaczy, że przepraszam, ja tu mam rozporządzenie, kara śmierci. Nie. Tylko wpada w panikę, proszę uciekać stąd, a niektóry być może psa spuścił. Czyli on był konfrontowany z tymi postawami, które były odmawiałem pomocy i on to oczywiście na swój sposób interpretował. Bo skąd miał wiedzę? On nie musiał mieć wiedzy o tym. Niektórzy o tym są. Ja mam przekazy żydowskie, że oni wiedzą o tym, że jest jeden zeznanie pana Starnowa, to był Żyd, który miał możliwość, bo był dorożkarzem takiego zbrodniarza niemieckiego, był dorożkarzem i jeździł poza gettem. I on wiedział i mówił tak, to jest jego zeznanie, chyba 45 rok, 6 rok, świeże, mówi, że do pierwszego wysiedlenia Polacy pomagali, jak Żydzi uciekali, to nie było takiego dużego problemu. Od drugiego wysiedlenia, to chodzi o Tarnów, drugie wysiedlenie nagle to się skończyło, ale to było spowodowane plakatami, które Niemcy rozplakatowali. Bo on jako dorożkarz jeździł poza getto i widział te plakaty. Jeden z tych plakatów jest w mojej książce, gdzie jest zabronione. Niemiecki prawnik, który był starostą powiatowym w Tarnowie, zastępcą starosty powiatowego, niemiecki prawnik, doktor prawa, rozporządzenie wysłał i idzie na spojrzenie z okna. Wszelka pomoc, zabrania od Żyda jakiejś rzeczy podlega karze śmierci. Wszystko skazano. I ten dorożkarz to widział, ale Żydzi z getta tego już nie widzieli. I teraz, jeżeli ci Żydzi getta usiłowali się przedostać poza getto i w nocy ludzie im odmawiali, to niekoniecznie musieli mieć tą świadomość, że ci ludzie musieli ryzykować życie. I tej wiedzy często oni nie mają, bo skąd mają wiedzieć? A po drugie, ich trauma jest dużo większa niż Polaków. Bo Polacy bali się o swoje życie, bo widzieli, że pomogą Żydowi, to mogą stracić życie. A Żyd wiedział, że straci życie, jeżeli mu ktoś nie pomoże. Dla niego to było, w tej traumie było jakby obojętne. On chciał pomocy. Czyli tonący łapie się brzytwy i wszelkie pomocy jego nie interesowało, że być może, znaczy nie interesowało, interesowało go później, bo są, ja cytuję tu wypowiedzi niektórych, którzy przeżyli Holokaust, którzy podawali, no tak, ale w obliczu takich środków to ja też bym nie pomógł. Ale to są raczej, należą do wyjątków, ale są przekazy, ja to czytam, oni często właśnie nie mieli świadomości, albo nie chcieli przyjąć do wiadomości, no bo ja mówię, podkreślam, my nie zdajemy sobie sprawy, jaką traumę ta ludność żydowska przeżyła.
No ale z drugiej strony jest nauka historii, są historycy, minęło już wiele lat, są publikacje, no jest dyskusja. Dlaczego to spojrzenie, które pan prezentuje, nie jest w stanie się przedostać na pierwszy plan?
Ponieważ ja mówię narracja zachodnia to jest jakby swoją drogą jest, ona została ukształtowana przez właśnie tych, którzy przeżyli Holokaust, którzy, ja mówię, nie mają świadomości, albo często właśnie mają jakby pewne uprzedzenia. Dzięki właśnie takim postawom, że nie chciano im pomóc. A sądzą, że to jest spowodowane antysemityzmem.
A było spowodowane strachem?
A było spowodowane strachem. W większości
wypadków. Chociaż o antysemityzm jeszcze za chwilę zapytam.
Nie jest wykluczone, że były takie postawy, które mówią, że ja nie chcę pomóc, bo jestem antysemitą, ale większość była jednak spowodowana, jestem przekonany, strachem, ponieważ Niemcy by takich ustaw nie wystawiali. Bo jak to było pojedyncze, ponieważ to było pojedyncze, to nie trzeba by takich przepisów.
A może gdyby narracja zachodnia powiedziała tak, Polacy nie pomagali Żydom, bo się bali śmierci.
Tak. Tak.
To może to jest prawdziwe?
To jest prawdziwe, oczywiście, dlatego to jest mój, jak się powstało. Ale na co chodzi, nie ma tej świadomości, że coś takiego jest.
No ale ale z drugiej strony w Polsce są takie głosy, Polacy pomagali Żydom.
To jest, wie pan, no, byli tacy, którzy pomagali, oczywiście. Nie.
A jaki jest ten stosunek procentowy?
Wie pan, teraz potrafiam. Jeżeli by Polacy nie pomagali, to jest ten właśnie, to wydaje się takie nielogiczne. To jest logiczne z punktu widzenia prawnego. Jeżeli Polacy by nie pomagali, to Niemcy nie musieliby wprowadzać tych przepisów. Jeżeli wprowadzili te przepisy, dlatego że Polacy pomagali.
I po wprowadzeniu tych przepisów Polacy przestali pomagać.
Dokładnie.
Czyli Polacy nie pomagali. Co najmniej 50%, połowa Polaków nie pomagała.
Więcej, a zdecydowanie. W takich okolicznościach jest niemożliwe pomaganie, bo to jest jakby. No przepraszam, no ja nie wiem, ile ludzi by się dzisiaj podjęło decyzję, powiedzmy jechać za szybko samochodem, przekroczyć szybkość, jeżeli by wiedział, żeby go rozstrzelają na miejscu i jego rodzinę. No ja nie wiem, no raczej mało by to zrobiło. To byłoby nierozsądne, nie chcę tego porównać. W obliczu takich kar.
Dobrze, a to ilu Polaków wydawało Żydów?
To pytanie, dlaczego wydawali? Oczywiście, bo jeżeli to wymuszone było właśnie przez zakładników,
No to tak, ale takie spontaniczne wydanie, że, nie wiem, ucieka Żyd z getta i Polak widzi, o, to jest uciekinier, łapie go i doprowadza do władz okupacyjnych.
Nie mamy takich liczb, nie jesteś w stanie o to ocenić i nie ma takich kompletnych liczb. Nie ma takich liczb. To jest niemożliwe, ponieważ my po prostu tylko nie wiemy. I teraz tutaj twierdzenie jakieś liczby. Ale na widocznie nie było tak dużo. Bo ja mówię widocznie, bo Niemcy usiłowali oczywiście przez zachęty. Bo na przykład ogłaszali, że nie tylko kara jest za pomoc, ale jeżeli złapią Żyda, to im wydadzą, bo dostaną na przykład worek cukru. Czy nawet 5 kilo cukru, to było dużo oczywiście wówczas. Czyli przez zachęty usiłowali to zrobić. I byli tacy ludzie, którzy to robili. Czyli przez nagrody tak zwane, zachęceni byli tacy ludzie. Tylko, że jeżeli to było wystarczające, ja mówię teraz logika okupanta niemieckiego, jeżeli te zachęty byłyby wystarczające, żeby wyłapać Żydów wszystkich, to nie musieliby wprowadzać ustawodawstwa. Bo to jest zaprzeczeniem tej tezy. Czyli były, a po drugie takie postawy postrzegane były w polskim społeczeństwie no negatywnie. Czyli denuncjanci do dzisiaj, denuncjanci są zawsze postrzegani negatywnie. To nie jest rzecz, którą się można chwalić. Albo ludzie, którzy wyłapują na ochotnika, to jeżeli taka osoba była, powiedzmy, w gromadzie, czy w gminie, to na pewno nie była poważaną osobą i podlegała, powiedzmy, jak na przykład ja z moich okolic, były przypadki, jak podejrzewano kogoś o denuncjację, to nasz sąsiad został rozstrzelany za to, nie? Przez partyzantów. Niemców. Czyli podejrzenie o denuncjację oznaczało, mogło oznaczać rozstrzelanie przez polskie podziemie. Czyli to było przez społeczeństwo postrzegane negatywnie i nie było pochwalane. Niemcy oczywiście chcieli, żeby to robili na ochotnika. Ale ja podkreślam, jeżeli wystarczyłyby te zachęty i te nagrody byłyby wystarczające, jak twierdzą dzień, to Niemcy nie musieli wprowadzać wszystkich dekretów. To wykluczone jest, bo wystarczyłoby te pozytywne zachęty, jakby w cudzysłowie.
Gdy otworzymy gazety polskie wydawane, no na przykład we Lwowie w 1938, w 1939, w 1937 roku, uderza nas, no właśnie co, niechęć do Żydów, antysemityzm, który Polacy mają w krwi, masowy antysemityzm. Jak pan to ocenia?
W roku 1939, lata 30, antysemityzm nie był ideologią państwową. Jeżeli był był antysemityzm oczywiście, ale był też antypolonizm wśród ludności, to jakby były dwie społeczności, duża grupa Żydów i 10% to było dużo i byli w dużych skupiskach i te stosunki nie były, powiedzmy, bardzo często nie były różowe, ale nie było czegoś takiego w państwie polskim, niepodległym, aby to antysemityzm był świadomą jakby ideologią państwa, jak w Niemczech na przykład, nie? Gdzie w Niemczech NSDAP podeszło do władzy, antysemityzm podniosło do ideologii państwowej. Czegoś tak nie było. Jeżeli dochodziło do agitacji antyżydowskiej, powiedzmy, na wsi, załóżmy, czy w jakiejś, powiedzmy, był jakiś jarmark i doszło do jakichś wyrostcy, czyli młodzież pobiła jakieś Żydę, to policja wkraczała, i tacy ludzie byli ścigani. Są, przecież mamy sprawy sądowe za właśnie jakieś tam rozruchy, czy próby, czy wybicie okien. To są, tego było widocznie dosyć dużo, bo były sprawy sądowe. Ale to znaczy, że państwo polskie to ścigało. Być może za mało, oczywiście. Ja nie mówię, że było za dużo, ale to nie było element polityki państwa polskiego. Bo musimy spojrzeć lata 30, gdzie Polska była. Polska była między Niemcami, rządzony przez narodowych socjalistów, którzy sami w sobie już mieli kwestię zagłady Żydów, a w Polsce tego nie było. Po drugiej stronie mieli bolszewików, którzy mordowali wszystko, co było możliwe. Przecież to skala zbrodni bolszewików, Sowietów, komunistów była dużo większa w latach 30., wie pan, niż w Niemczech. Jeżeli w latach 30. mówi pan o antysemityzmie, to ja zadam pytanie, czy pan wie, jaka mniejszość etniczna w Europie w latach 30. była najmocniej prześladowana w Europie?
Cyganie.
Nie, Polacy. Polacy mianowicie w Związku Sowieckim. W Związku Sowieckim, w części europejskiej, czyli dzisiejszej Ukrainie centralnej i Białorusi wschodniej było duże skupisko Polaków. To nie było 5 tysięcy, to było, szacuje się według sowieckich danych, 600 tysięcy, 700 tysięcy. I oni byli poddani terrorowi sowieckiemu z przyczyn etnicznych. Wielkie czystki lat 37-38, wielka czystka, słynny terror stalinowski, zostało zamordowanych już nie pamiętam jak są liczby, chyba 700 tysięcy, ale wie pan jaki procent Polaków z tego był? Prawie 20%, a Polacy stanowili, wie pan ile procent ludności Związku Sowieckiego? 0,4%. Czyli w tym okresie, w latach 30. sowieccy komuniści wymordowali praktycznie wszystkich mężczyzn, znaczy większość, nie wiem, 70%, bo oni wszystkich mężczyzn mordowali, kobiety z początku też mordowali, ale później okazało to jednak, ten system to jednak przerasta ich i skoncentrowali się wszystkie na mężczyznach od 17, 18 do 50 i tak dalej.
No dobrze, ale wróćmy do okresu okupacji. Ta jedna z narracji z takich wykładni historycznych mówi o, ta zachodnia, niemiecka, mówi o antysemityzmie Polaków. Takim wrodzonym, tak. Armia Krajowa jako taka organizacja antysemicka. To nie ma potwierdzenia w faktach.
Wie pan, Armia Krajowa według szacunków miała 400 tysięcy członków i tam byli też Żydzi oczywiście, nie były jakieś duże, ale były. I na pewno w Armii Krajowej byli jacy antysemici. No to jestem przekonany oczywiście, no, to zdecydowanie, byli. Ale to nie była w sensie stricte organizacją organizacją antysemicką. Jej celem nie było zagłada Żydów jak niemieckie państwo, jak niemieckie instytucje. Jej celem była walka z niemieckimi okupantami i sowieckimi okupantami.
Ale pan mieszkał tyle lat w Niemczech. Czy niemieccy historycy to wiedzą?
Niemieccy historycy tego nie chcą wiedzieć, bo ich to nie interesuje. Niemcy mają takie jakby spojrzenie na Polaków, które jest jakby, może brzmi, wie pan, dosyć brutalnie, ale jest takie DNA kulturowe od wieku XIX co najmniej, gdzie Polak jest negatywnie postrzegany. Ten polski nacjonalista, ten polski katolik jest po prostu niebezpieczny dla świata, do pokoju światowego. To nie jest nic nowego. To nie jest nic nowego, to mamy od wieku XIX, czyli polski nacjonalizm jest ogromnym zagrożeniem dla pokoju w Europie. W sumie w jakim sensie być może mają rację, bo się stawiają za przeproszeniem i Rosjanom, i Niemcom, i przeszkadzają jakby, bróżdżą. Czyli ten polski nacjonalizm postrzegany jako coś niebezpiecznego i to było do 1945 roku i to się do dzisiaj nie zmieniło, ale po 1945 doszedł nowy element, rzekomy polski antysemityzm, który jest jakby wrodzonym elementem polskiej kultury. Bo wcześniej oczywiście antysemityzm nie odgrywał takiej roli, bo oni sami byli antysemitami, jak już to byli antysemitą, to byli Niemcy. To była niemiecka kultura, to był niemiecki narodowo-socjalizm, to był ich ideologią państwową. Ale teraz, wie pan, na czym polega sztuka? Sztuka w propagandzie polega na tym, aby odwrócić uwagę od własnych przewinień i zwrócić uwagę. Czyli kwestia, powiedzmy, słoń na scenie, ma pan słoń na scenie i teraz sztuką jest odwrócić uwagę ludności od tego słonia i skierować w innym kierunku. Można myszkę, powiedzmy, pokazać, później naświetlić ją. Wszyscy widzą tą myszkę i jeszcze jak zrobimy jakieś, powiedzmy, cienie, no to wygląda na potwór. I ten tłusty słoń na tej scenie jest niemiecki antysemityzm, niemiecki antypolonizm, który jest mocny, a oni debatują o polskim antysemityzmie i o polskim nacjonalizmie. Ja mieszkam w Niemczech od 1980 roku. Studiowałem tam od 90 do 98. Jeżeli, wie pan, ja bym podjął projekt naukowy, czyli podanie o grant, że chcę przebadać polski nacjonalizm i polski antysemityzm, to wie pan, ja mam grantów tyle. Bo niemieckie instytucje wspierają krytyczne podejście do polskiej historii. Oni chcą, żeby się Polacy zrozumieli własną historię, ale według ich modów, według ich uprzedzeń, po prostu tak te mocne uprzedzenia, ja mówię, to jest DNA już, to jest genetyczne i dlatego łatwo w Niemczech do dzisiaj jest te antypolskie nastroje zmobilizować. To jest bardzo łatwo, bo to jest jakby wystarczy, nie spodoba im się, powiedzmy, rząd aktualny i bardzo łatwo zmobilizować media i to tak szybko, to jest niesamowite praktycznie. Czyli Niemcy muszą się zacząć od siebie. Najpierw od siebie, spojrzeć na własne uprzedzenia, dopiero później mogą oceniać. A jeżeli Niemcy chcą Polakom robić antysemitów, no to przepraszam, Niemcy jako naród, jako państwo to jest klasyczne antysemickie i w tym państwie stworzono, powstał Holokaust, zagłady Żydów i to chcieli zrealizować i to im się udało w dużej mierze. W Polsce jak Żydzi przeżyli, to tylko dzięki wyłącznie, albo w większości wyłącznie dzięki jakby pomocy, albo Polaków, no, którzy ryzykowali własne życie, bo niektórzy rzeczywiście zaryzykowali i to ci ludzie albo są, to jest jakby inna ocena, jest inna debata, bo ja zajmowałem się tym i w żadnej kulturze, też w żydowskiej, nie spotkałem nigdzie, aby wymaga się od osoby ryzykowania własnego życia do ratowania innej. Nie znam takiego przypadku, też nie ma tego w Talmudzie, nie ma tego w kulturze żydowskiej, a już tym bardziej, jeżeli ryzykowanie własnego życia i własnych dzieci do ratowania innej, to już jest w jakimś sensie, w ogóle się nie dyskutuje tego, bo to nie ma takiej w ogóle opcji. A z tym byli Polacy konfrontowani w czasie niemieckiej okupacji i ten aspekt się pomija.
Profesor Bogdan Musiał był naszym gościem, historyk dziejów najnowszych, autor książki Kto dopomoże Żydowi. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka. Bardzo dziękuję,
dziękuję
za wizytę
bardzo.
W Radiu Poznań. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Historia, jakiej nie znacie. Standing there on Polskie Radio Poznań.
Mija 22, jest